Ale zanim wypowiedź Zbigniewa Arała, to już teraz powinniśmy usłyszeć się z Tomaszem Grzywaczewskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że jesteś, Tomku, naszym gościem. Powiedz proszę, zapewne śledziłeś wszystkie informacje, które płyną do nas z Madrytu. Jakiej w Twojej ocenie, jak Ty byś podsumował w kilku zdaniach szczyt NATO w Madrycie?
W mojej ocenie bez wątpienia ten szczyt jest sukcesem z punktu widzenia zarówno całości Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i w szczególności naszego rejonu Europy Środkowej. Mamy konkretne deklaracje dotyczące zwiększania kontyngentów sił zbrojnych, w tym również w Polsce, i to w bardzo znacznym stopniu. Mamy konkretne wskazanie, deklaracje, że Rosja w tym momencie stanowi strategiczne wyzwanie dla państw natowskich i całego Zachodu. Nie jest już partnerem, ale jest przeciwnikiem. Jednocześnie wiemy już praktycznie na pewno, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia w najbliższym czasie przystąpią do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są wszystko bardzo dobre informacje. Myślę, że jest to sukces zarówno Polski, jak i całego NATO, całej społeczności zachodniej. Myślę, że na takie decyzje od dawna czekaliśmy. Także podsumowując, biorąc pod uwagę, jak wiele niestety złych rzeczy wydarzyło się na przestrzeni ostatnich miesięcy, jak trudna jest sytuacja międzynarodowa, to ten szczyt odsuwa, choć oczywiście to nie jest tak, że całkowicie wyklucza możliwość wybuchu globalnego konfliktu, to jest jednak bardzo mocny sygnał wysłany do Rosji, że NATO jest gotowe do potencjalnej konfrontacji zbrojnej. Taki sygnał był potrzebny. Potrzebne było pokazanie, że dzisiaj państwa zachodnie są gotowe, jeżeli Rosja będzie kontynuowała swoją agresywną politykę, do tego, żeby bronić swoich zarówno państw członkowskich, jak i całego systemu wartości, na których oparty jest współczesny system międzynarodowy. Myślę, że jest to też sygnał wysłany w stronę Chin, choć tutaj Chiny nie są określane jako przeciwnik, są określane jako pewnego rodzaju wyzwanie, to ten sygnał płynie również w stronę Pekinu, pokazując, że NATO jest zjednoczone, że Zachód jest zjednoczony, i próby podważania tego porządku międzynarodowego w innych rejonach świata, chociażby w kontekście Tajwanu, spotkają się ze zdecydowaną reakcją państw członkowskich NATO.
No właśnie, bo tutaj to spojrzenie globalne, Chiny, Stany Zjednoczone też gdzieś w tej przestrzeni publicznej jest pomijane, ale my też dziś tym tematem się nie zajmiemy. Spójrzmy jeszcze na Ukrainę, chociaż dużo konkretów padło, jeżeli chodzi o rejon tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Polski wzmocnienie też wschodniej flanki, stałe bazy. To pytanie, jak z perspektywy Ukrainy, która oczywiście członkiem NATO nie jest, ale ten szczyt, te wszystkie decyzje bardzo mocno i są bardzo istotne też dla Ukrainy. Czy nie jest troszeczkę tak, że mogą tam czuć jednak spory niedosyt, że NATO jednak robi za mało dla Ukrainy?
Tak, o ile my jako państwo członkowskie NATO możemy być z tego szczytu zadowoleni, o tyle z punktu widzenia Ukrainy, no ten szczyt nie przyniósł jakichś przełomowych decyzji. Mam wrażenie, że jednak Ukraina pozostała trochę na uboczu tych rozmów i podjętych decyzji. W tym momencie kluczowe jest zwiększanie dostaw ciężkiego uzbrojenia, artylerii, systemów rakietowych dalekiego zasięgu, a przede wszystkim amunicji na Ukrainę. Wprawdzie ja nie podzielam takich pojawiających się chyba coraz częściej defetystycznych opinii, że Ukraina tę wojnę już w tym momencie przegrywa. Natomiast nie można się tutaj oszukiwać. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna. To już nie jest ten obraz pola bitwy, który obserwowaliśmy jeszcze chociażby w kwietniu, kiedy Ukraińcom udało się w absolutnie spektakularny sposób wygrać bitwę Kijów i wypędzić rosyjskich barbarzyńców z terenów centralnej oraz północno-wschodniej Ukrainy. Teraz sytuacja na froncie jest o wiele bardziej skomplikowana. Wprawdzie Rosjanie nie są w tym momencie zdolni do przeprowadzenia bardzo dużej nowej ofensywy. Jednak te zdobycze terytorialne, które się pojawiają, chociażby zajęcie Siewierodoniecka, zostały wywalczone z bardzo wielkim trudem i wykorzystując po prostu ogromną przewagę artyleryjską wojsk rosyjskich. O tym niemniej ten impas jednak cały czas trwa i tutaj jeżeli Ukraina będzie chciała, a chce, bez wątpienia chce odzyskać okupowane terytoria, ostatnie sondaże opinii publicznej wskazują, że 90% Ukraińców uważa, że wojska ukraińskie powinny wyzwolić wszystkie ziemie zajęte przez rosyjskich najeźdźców. Do tego potrzebne będzie po prostu zdecydowanie więcej uzbrojenia i amunicji. Ja kiedy byłem 2,5 tygodnia temu na froncie południowym, gdzie walki, które tam się toczą, nie są aż tak zaciekłe jak na Donbasie, ale mimo wszystko tam cały czas trwają starcia. Rozmawiałem między innymi z żołnierzami, którzy odpowiadają za naprowadzanie artylerii, wyszukują cele i następnie przekazują koordynaty artylerzystom. I niestety w ostatnim okresie coraz częściej okazuje się, że pomimo podawania tych namiarów, ogień artyleryjski nie jest prowadzony. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie z uwagi na niedobory amunicji po prostu armia ukraińska, dowódcy muszą podejmować decyzje, które cele są bardziej istotne, które cele są mniej istotne. Więc to wskazuje, że tak, armia ukraińska dostaje zadyszki niezwiązanej z niedoborem ludzi, niezwiązanej z brakiem determinacji po stronie żołnierzy ukraińskich, no ale właśnie brakiem sprzętu oraz brakiem amunicji. I moim zdaniem no to jest ten w tym momencie nomen omen odcinek frontu, na którym Zachód powinien skoncentrować swoje wysiłki. Wbrew temu, co napisało dzisiaj kilkudziesięciu niemieckich intelektualistów, pojawił się list.
Właśnie chciałam o to dopytać, tak.
Tak, znaczy ja absolutnie uważam, że to jest kompromitacja osób, które się pod tym listem podpisały. Myślę, że przydałaby się tym osobom jednak może takie badania terenowe w Buczy, w Trościańcu, w okolicach Czernichowa. Niech panowie intelektualiści pojadą i zobaczą, co robią Rosjanie na okupowanych terytoriach. To jest absolutnie skandaliczne, że można takie słowa napisać, bo pamiętajmy, że mówienie dzisiaj o tym, że Ukraina powinna oddać część swoich ziem, to nie chodzi o to, czy część swojego terytorium, to nie chodzi o to, że oddamy pola, lasy, łąki, miasteczka, szkoły, domy. To nie jest tak, że my oddajemy jakąś przestrzeń. Ukraina miałaby oddać rosyjskim zbrodniarzom swoich ludzi, którzy tam żyją, którzy tam mieszkają. Ja rozmawiałem z osobami, które uciekły z okolic Mariupola, którym udało się wydostać z Chersońszczyzny. Słyszałem o tym, jakich tam zbrodni Rosjanie dokonują, jak niszczą ukraińską kulturę, jak próbują wynaradawiać Ukraińców, jak deportują ludność cywilną. A zatem oddanie tych terytoriów to znaczy oddanie setek tysięcy, milionów ludzi pod władzę zbrodniarzy i barbarzyńców. Jakie państwo na świecie miałoby sumienie i prawo oddawać swoich własnych obywateli? Niemcy dzisiaj mówią Ukraińcom, oddajcie część swoich współobywateli. Ciekawe, czy powiedzieliby to samo, gdyby ten problem dotyczył, nie wiem, Hesji albo Bawarii. A, oddajmy Bawarczyków w ręce morderców. Czy to byłoby też tak łatwo powiedzieć? A to dzisiaj proponują niemieccy intelektualiści i te defetystyczne relacje, że Ukraina nie może wygrać tej wojny, mam wrażenie, że ma na celu stworzenie takiej samospełniającej się przepowiedni. No, skoro nie może, to w takim razie nie dozbrajajmy, nie pomagajmy, bo i tak nie wygramy. No, jeżeli nie będziemy pomagać, no to faktycznie Ukraina tej wojny nie wygra. Ja uważam, że tego typu listy otwarte, tego typu głosy wzywające właśnie do koncesji terytorialnych i wskazujące na niemożność wygrania wojny, to jest po prostu kremlowska propaganda. Nie wiem, czy świadoma, czy te osoby są po prostu pożytecznymi idiotami Kremla, ale to jest dokładnie odwoływanie się do tego, czego chce Rosja. To jest, jak mówię, dla mnie niedopuszczalne. Tutaj bardzo mocne słowa ambasadora ukraińskiego w Berlinie, który w odpowiedzi na ten list napisał: idźcie do diabła. Trudno dziwić się tak emocjonalnej reakcji. Ja uważam, że jest możliwość, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Do tego potrzebna jest tylko jeszcze większa pomoc. A pamiętajmy, że przegranie przez Ukrainę tej wojny będzie oznaczało, że Rosja zyska czas i możliwości do tego, żeby uzupełnić braki w uzbrojeniu, uzupełnić, chociaż właśnie amunicji nie brakuje, ale przynajmniej w amunicji kierowanej, być może, żeby przestawić gospodarkę na tryby wojenne i w perspektywie kilku lat podjąć kolejną ofensywę, kolejną próbę zagarnięcia całej Ukrainy, a być może wywołania konfliktu światowego. Jak wspomniałem, decyzje szczytu NATO takie niebezpieczeństwo oddalają, ale to za mało, żeby Rosję odstraszyć, bo dzisiaj Rosję trzeba upokorzyć. Wbrew temu, co mówił prezydent Francji, który mówił o tym, żeby nie upokarzać prezydenta Putina. To jest ciekawe słowa, bo ciekawe, czy w taki sam sposób francuski prezydent powiedziałby o jakimś przypadkowym gwałcicielem i mordercy, no proszę tego pana gwałciciela nie upokarzać, proszę tego pana mordercy nie upokarzać, no pozwólmy gwałcicielom wyjść z twarzą. No, chyba by jednak prezydent Macron takie słowa się nie zdecydował. Nie wiem, dlaczego mówi w taki sposób o Putinie, który jest mordercą i gwałcicielem. I przy okazji bandytą. A zatem dzisiaj musimy doprowadzić do sytuacji, w której Rosja zostanie upokorzona, bo to rzeczywiście zażegna na wiele lat, być może wiele dekad groźbę konfliktu światowego. W przeciwnym razie ten ponury scenariusz ciągle będzie mógł się zrealizować. Ja nie mówię tego po to, żeby straszyć tutaj państwa wizją konfliktu, który toczy się również na ziemiach, ale po to, żeby mieć tego świadomość i robić wszystko, żeby takiemu czarnemu scenariuszowi zapobiec.